Chyba wolę, bo sobie pospaceruję, pobiegam z tym mikrofonem. Ja właśnie pozwolę sobie pobiegać trochę, bo teraz jak wykładam, to głównie na siedząco przed monitorem, więc obrzydliwe to jest. A tutaj mam tę niebywale miłą okazję bezpośrednio z Państwem rozmawiać. Proszę Państwa, dotykamy rzeczy sprawy dla socjologa oczywiście zupełnie podstawowej, to znaczy wspólnotowości. Człowiek jest tak skonstruowany, że nie jest w stanie, bliżej, tak? Że nie jest w stanie nawet przeżyć dłużej sam. Jesteśmy skazani na innych ludzi. Socjolodzy lubią używać takich argumentów twardych i prostych, na przykład przypadków tak zwanych dzieci wilczych. To są dzieci, które porodziły się gdzieś poza kulturą i społeczeństwem. I co się okazuje, że poza jedną dziewczynką, która dożyła 21 lat, wszystkie pozostałe dzieci żyły po pierwsze krótko, po drugie nigdy nie osiągnęły pełni tego, co można by ewentualnie nazwać człowieczeństwem, czyli tych specyficznych ludzkich cech. Człowiek tak jest skonstruowany, że choć właśnie rodzi się człowiekiem, to jednak pełnię człowieczeństwa osiąga wraz z wiekiem. W psychologii znamy teorie jak na przykład Maslowa, Eriksona, Kolberga i szereg innych jeszcze. Teorie, które pokazują, jak mozolna i trudna droga wiedzie od tych pierwszych form psychicznych, z jakimi człowiek się rodzi, a właściwie które już posiada no co najmniej w trzecim trymestrze swojego życia płodowego, do właśnie owej pełni człowieczeństwa. Maslow wyodrębnia szereg potrzeb, które muszą po kolei być zaspokajane, żebyśmy jak po drabinie mogli wspinać się do właśnie szczytu ludzkich możliwości, przy czym odróżnia potrzeby dwóch typów, czyli różne potrzeby blokuje w dwa typy. Pierwszy typ to są potrzeby, które on nazywa potrzebami czy motywacją braku, a drugi to motywacja rozwoju. Ta motywacja braku charakteryzuje się tym, że no czegoś brak. Tego, co wynika z potrzeb. Najpierw rodzimy się z fizjologicznymi potrzebami. Czy to do końca jest prawda, to nie wiem, bo już wykazano, że dzieci w życiu płodowym w trzecim trymestrze już mają pewne właściwości potrzeb emocjonalnych. Ale rzeczywiście nie za wiele wiemy na ten temat, więc nie będę w to brnął, bo też niewiele więcej mam do powiedzenia. Natomiast później właśnie przechodzimy jakby z klasy do klasy, czy też wspinamy się po stopniach możliwego, potencjalnego rozwoju człowieka. I cała ta motywacja braku charakteryzuje się tym, że no właśnie ponieważ czegoś brak, to świat innych ludzi, co nas będzie interesowało ze względu na tę wspólnotę, o której tutaj mamy mówić, traktujemy jako potrzebnych nam do czegoś. No to posłuchajmy, jak ludzie mówią. Bo często mówią szczerzej, niż by chcieli. Ktoś mówi, ja się kocham w tobie. Posłuchajmy, co on mówi. W kim on się kocha? Kogo on kocha? Ja się kocham. Trzeba trafu, że w tobie. No, czyli istnieje taki rodzaj miłości. Istnieje rodzaj miłości narcystycznej. Kocham kogoś, kocham cię, bo. No, czyli to jest miłość warunkowa. Tymczasem człowiek, który przechodzi właśnie od motywacji braku do motywacji rozwoju, jest już w stanie kochać kogoś z żadnego powodu. Niewarunkowo, nie po coś, nie dla czegoś. I teraz jeżeli jesteśmy w fazie tej pierwszej, to kochamy, bo ktoś nam daje jeść, ktoś nas chroni przed skażonym powietrzem, daje pić i tak dalej. Kiedy przychodzimy do drugiej kategorii potrzeb, to są potrzeby bezpieczeństwa przede wszystkim, no to kochamy kogoś, bo przy nim czujemy się bezpiecznie. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś nam daje szacunek, ktoś nas kocha. I tak po kolei w każdej fazie życia człowieka pewne potrzeby są dominujące i to one właśnie ewentualnie napędzają rozwój psychiczny, rozwój osobowości i tożsamości człowieka. I jeżeli są zaspokojone, bo ktoś nas właśnie karmi, ktoś nas potem chroni, ktoś nas również szanuje, ktoś nas kocha, ktoś uważa nas za kogoś bliskiego, bo jest tak zwana potrzeba przynależności też, no i my dojrzewamy wobec tego. Natomiast gdy następuje, w psychologii to się nazywa deprywacją, czyli stanem niezaspokojenia którejś z potrzeb, to można powiedzieć, że pod pewnymi względami ten rozwój hamuje. Erikson wymieniał z kolei 8 takich faz rozwojowych. No, kiedy ja się uczyłem, to ich było 8, ale teraz córka Eriksona rozwinęła taką fazę, mianowicie starości, później dorosłości, starości i umierania. No a psycholodzy prenatalni mają już całkiem sporo do powiedzenia o życiu psychicznym w fazie płodowej dziecka. No w każdym razie są te fazy i znowu Erikson twierdził, że w każdej z tych faz występuje jakiś konflikt. W każdej występuje masę konfliktów, ale jeden z tych konfliktów ma charakter podstawowy. Znaczy taki, że jak go nie rozwiążemy pozytywnie, to nie przechodzimy do następnej klasy, że tak powiem, czyli do następnej fazy rozwojowej. Jakby gdzieś zostajemy na tej drabinie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest wykład z psychologii rozwojowej, ale rozumieją Państwo, że jeżeli ja słyszę na przykład mojego kolegę, 50-kilkulatka, który wozi się z jakąś panią już długo i mówi, że on jeszcze nie dojrzał do związku, co by to nie znaczyło, chyba nie Związek Radziecki. To jeżeli nie dojrzał do związku, to ja mam obawę, że on już nigdy nie dojrzeje, że zanim dojrzeje, to już przejrzeje. Prawda? I widzimy, a Państwo nie znają ludzi czasem nawet sędziwych. Rozmawiamy chwilę i mamy wrażenie, ten ma 5 lat, ta ma 17. Ciągle. Młodo się trzyma, ale niestety tylko pod względem osobowościowym. Ten ma 14. To są właśnie prawdopodobnie ludzie, których coś zatrzymało za nogę w tej drodze do góry. W tej drodze po tym potencjale, jaki właściwie każdemu z nas jest dany, potencjale człowieczeństwa. I Maslow twierdził, że do dwóch górnych, kreślił tam właśnie taką piramidkę, tak słynną piramidę Maslowa, że do tych dwóch głównych klocków, tych najwyższych klocków, już do tej motywacji rozwoju właśnie, dochodzi nie więcej niż 1% ludzkości. Dosyć. Pytanie, ja z pierwszego wykształcenia jestem psychologiem, ale potem jednak wybrałem socjologię i już Państwo mogą po części wiedzieć dlaczego. Dlatego, że jeżeli 99% ludzi gdzieś zatrzymuje się we wcześniejszych etapach, a potencjał ludzie mają tak wspaniały, bo gdybyśmy teraz opowiedzieli, jakimi cechami się charakteryzują ludzie, którzy są na poziomie samorozwoju, a wyżej jeszcze jest poziom transcendencji, co nam coś mówi. Prawda? Z tym, że można być człowiekiem religijnym poniżej poziomu transcendencji. To się niestety zdarza często, a właściwie pewnie 99%. Prawda? To pytanie jest takie, co się z nami stało? Co się z nami dzieje? To nie wystarczy psychologa, żeby wytłumaczył jakieś specyficzne przejścia życiowe tego człowieka, czy ewentualnie jakąś szczególną słabość osobowości tego człowieka, z której powodu on utracił dynamizm rozwojowy. Tylko trzeba zapytać, co się dzieje z naszą kulturą, co się dzieje z naszym społeczeństwem. No nie tylko naszym, to dotyczy całego tak zwanego społeczeństwa Zachodu. No. Człowiek ma tak piękną perspektywę, ale rzadko tam dochodzi. Większość z nas zostaje wcześniej. Otóż człowiek nie może żyć sam. To już powiedziałem. Mówiłem o tym przypadku 21-letniej dziewczyny, która była córką schizofreniczki. Ona trzymała córkę na strychu, także ta córka miała jakiś kontakt z matką, co prawda jedzenie jej pod drzwiami przesyłała. No ale tam widziała jakiegoś listonosza przez mnie, nie była, do 21 lat żyła i nauczyła się mówić zdaniami prostymi. Żadne z tych dzieci nie nauczyło się mówić zdaniami złożonymi. A wielu psychologów uważa, że mowa, a zwłaszcza właśnie ta rozwinięta mowa, ta, która pozwala na używanie zdań złożonych, a niektórzy z nas potrafią wielokrotnie złożone, ja właśnie chyba poskładałem jakieś zdanie wielokrotnie, to jest właśnie cecha typowo ludzka i tylko ludzka. No i znowu moglibyśmy wrócić do tych psychologów i powiedzieć tak, no bo przychodzi taki moment, w którym jakby następuje powinien nastąpić szczęśliwy zbieg okoliczności. Nie dość, że te potrzeby są w porę zaspokajane, także dochodzimy do rozwoju tożsamości czy osobowości na pewnym poziomie, to jeszcze właśnie to jest mniej więcej czas, w którym tak kiedyś było, bo już tak niekoniecznie jest, ale kiedyś tak było, że wtedy także człowiek zaczynał zdobywać umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Ci z Państwa, którzy uczą w szkole albo mają jakiś kontakt z dziećmi, które uczą się w szkole, wiedzą, że uczniowie mają straszne kłopoty z matematyką, fizyką i tak dalej, czyli przedmiotami wymagającymi myślenia abstrakcyjnego. Dlaczego? No bo większość nie umie myśleć abstrakcyjnie. Otóż dziecko powinno osiągać poziom myślenia abstrakcyjnego gdzieś pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Powinno, tak mnie uczono, ale to było 120 lat temu. To tak uczono. Gdzieś między 12 a 15 rokiem życia absolutna większość dzieci przechodziła, osiągała zdolność myślenia abstrakcyjnego. A zdolność myślenia abstrakcyjnego wiąże się także ze zdolnością do uczuć wyższych. Nie emocji, to jest pierwszy próg rozwoju emocjonalnego, nie uczuć, tylko uczuć wyższych, czyli tych już bardzo abstrakcyjnych. Dopiero na tym poziomie, kiedy pojawia się myślenie, zdolność myślenia abstrakcyjnego i zdolność do uczuć wyższych, tu dopiero pojawia się zdolność, a zwłaszcza jeżeli potrafimy to jakimś językiem dorzecznym wyrazić, również sami dla siebie, tu dopiero pojawia się zdolność do wytwarzania wartości, do rozumienia wartości, do przyswajania wartości, przejmowania. Nie w tym sensie, żeśmy się wyuczyli, mama z tatą powiedzieli, tylko w tym sensie, że przeżywamy to i włączamy do swojej struktury motywujących, celów, które nas motywują. Ta Archer wspomniana tak uprzejmie przez panią mówi tu o troskach. Prawda? Do podstawowych trosk człowieka te wartości wchodzą. No ale my widzimy, że bez innych ludzi, no to w najlepszym wypadku właśnie owa 21-latka, jednolatka mówiła zdaniami prostymi. No ale jak mówiła zdaniami prostymi, to zdaje się, że jeszcze z myśleniem abstrakcyjnym się nie spotkała bezpośrednio. Widzimy, jak drastycznie człowiek potrzebuje innych ludzi. Potrzebuje ich w sensie, no takim właśnie, jak tu mówiłem, ale równocześnie innych ludzi, ale jak ich potrzebuje? No bo oni pomagają nam zaspokajać te potrzeby. Ale my już wiemy, że jeżeli pomagają nam zaspokajać nasze potrzeby, bo większość naszych potrzeb ma taki charakter, że bez pomocy innych ludzi nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić. No zwłaszcza tych wyższych potrzeb. Ja już nie mówię o społecznych czy kulturowych, bo to jest jasne, że inni ludzie są niezbędni. No ale to właśnie są te potrzeby, które stanowią o specyfice gatunku ludzkiego, prawda? No nie możemy dojść do wartości bez kontaktu z innymi ludźmi. Nawet nie bardzo możemy przeżyć do tego czasu, kiedy człowiek miałby ewentualnie zdolność osiągnięcia tych wartości. A cóż dopiero, żebyśmy je naprawdę osiągnęli? Czyli można powiedzieć, brak innych ludzi odcina nas od możliwości życia no, w takim cyklu, w jakim człowiek może. No, dzisiaj 80, nawet 90 lat. Mam wielu znajomych, którzy już mają po 90 lat. I nie wybierają się, mój ojciec właśnie w styczniu skończy 90 lat i w lecie byliśmy, chodziliśmy po górach, pływaliśmy w basenie. No. To się bardzo zmienia wszystko i dzisiaj ludzie żyją dużo dłużej. Ale czy są mądrzejsi? Czy jest więcej człowieka w człowieku? Więcej człowieczeństwa? Ja w ogóle używam tego pojęcia podmiotowości, bo wtedy nie ma sporu, bo jak ja mówię, że ktoś nie osiągnął pełni człowieczeństwa, to tak jakbym odbierał prawa człowieka, bycia człowiekiem. Nie. Ja tego nie odbieram, ja tylko mówię, że on się gdzieś, biedactwo zatrzymał na drugi, trzeci i czwarty rok w jakiejś niższej klasie, prawda? Zamiast dojść tam wysoko. A więc inni ludzie są nam potrzebni, ale nie na tej zasadzie, że są. Zauważcie Państwo, że kiedy ja studiowałem tę psychologię, był taki przedmiot psychologia małżeństwa, i tam nas uczyli, że kategorycznie małżeństwa powinny być demokratyczne, czyli partnerskie. A małżeństwo demokratyczne, czyli partnerskie, to jest takie, że mężczyzna też czasem zajmie się dzieckiem. No feministki by mnie tutaj zbiły, jakby to poważnie powtórzył, prawda? Że on ma też czasem się zająć, że on powinien czasem zapytać żonę, a czy byś nie chciała, żebym pozmywał za ciebie? No tak mnie uczyła pani profesor, jak byłem 21 lat miałem. Było to 100 lat temu, ale było. I tłumaczono nam, że mężczyzna i kobieta w rodzinie, w małżeństwie, które ma dziecko, pełnią zupełnie inne i absolutnie komplementarne role. One są niezbędne. Mianowicie mężczyzna... Ja wiem, że ja odkurzam zabytki historyczne, prawda? Ale tak mnie uczono. Mężczyzna mianowicie kocha warunkowo. Na przykład mówi tak pod koniec roku. Synu, proszę pokaż cenzurę. No, ta trójka mnie martwi. Czwórka, no, mogło być lepiej. Ta piątka, proszę, idę z tobą na lody. I syn się starał, bo wiedział, że prędzej czy później ojciec go o to zapyta. Wstydził się, troszkę się bał ojca, troszkę ojciec był autorytetem, trochę się go bał. Dzieci dla ojców się starały, miały motywację. Ojciec dawał ambicje, a matki dawały miłość bezwarunkową, która jest warunkiem tego, żeby w ogóle dziecko przetrwało psychicznie. Bo najpierw dziecko musi wiedzieć, że jest chociaż dla jednej osoby coś warte. Że jest chociaż jeden człowiek, dla którego to dziecko jest ważniejsze niż on sam. Kto z nas nie miał takiego doświadczenia, jest inwalidą. Niektórzy z nas z terapią, bez terapii, poprzez szczęśliwe małżeństwo albo jeszcze spotkał kogoś, religia. Jesteśmy w stanie to sobie podleczyć, ale zawsze trochę utykamy na tę jedną nogę. To znaczy musimy spotkać kogoś, kogo stać na to, żeby się rozstać ze swoim egocentryzmem, bo to jest ten wspaniały, właściwy ludziom stan, w którym naturalny narcyzm, tak zwany pierwotny, jak to się u nieboszczyka Freuda nazywało, który jest konieczny, bo ten narcyzm pierwotny sprawia, że dziecko w ogóle jest w stanie przetrwać, w stanie integralności psychicznej przez cały okres rozwojowy. Tylko że kiedy dochodzi do tego 12-14 roku życia, to powinien się właśnie rozstawać już z tym narcyzmem pierwotnym. Jakieś 80 lat temu Karen Horney napisała książkę pod tytułem Neurotyczna osobowość naszych czasów. No bo uważała, że to jest jakiś taki, ten neurotyzm to jest taka nerwica o tle lękowym. Że ten neurotyzm jest jakimś takim właśnie znakiem czasu. No jej czasów, 80 lat temu. Gdybym miał dzisiaj napisać na ten sam temat książkę, to napisałbym narcystyczna osobowość naszych czasów. Prawdopodobnie 3/4 spośród nas cierpi na narcyzm. Tam tu jest 5 stopni tego narcyzmu. To jest ciężka nerwica. Moim zdaniem to jest taka nerwica, ona w psychice robi to samo, co nowotwór w organizmie. Na szczęście większość z nas cierpi na pierwszą fazę tego narcyzmu. Prawie niezauważalny. Nowotwór. Tak, myślę, że to dla osobowości, dla tożsamości człowieka jest jak nowotwór. Niszczy tego człowieka i niszczy jeszcze wszystkich dookoła. Ten pierwszy stopień jest prawie niezauważalny, ale także niebezpieczny. No oczywiście ostatni to jest zupełny odwrót, także to nie ma w ogóle co mówić. To jest tak zwana faza paranoidalna, to już człowiek się z rzeczywistością minął dawno. Otóż dowcip polega na tym, że z jakichś powodów bardzo wielu ludzi właśnie nie żegna się z tym narcyzmem, czyli nie żegna się z własnym ego, jakby nie dystansuje się do własnego ego, nie dochodzi do tego poziomu, kiedy wartości stają się ważniejsze niż moje ego. No. To znaczy, że on także jest niezdolny, no poza taką małpią miłością, zwierzęcą miłością, jest niezdolny do kochania drugiego człowieka, także Boga. Chyba. Nie wiem, ale chyba tak. To znaczy, że wszyscy ludzie, którzy na to cierpią, nie są w stanie dać drugiemu człowiekowi, w tym własnym dzieciom, tego, co jest im zupełnie niezbędne do wzrostu ich osobowości, do wzrostu człowieczeństwa w nich, ludziach. To jest miłości bezinteresownej. Miłości ponad siebie samego. Powtarzam, człowiek, który nie doświadczył takiej miłości, w zasadzie ma bardzo nikłe szanse wspinania się po tych progach dostępnych przecież człowiekowi. To nawet kiedy rodzice zawalą, czasem to jest jakiś trener, który, czasem ksiądz, czasem ciotka, babka, dziadek. Prawda? Rodzice często się wściekają, bo dziadkowie rozpuszczają dziecko niemożliwie. Pan Bóg łaskaw, że chociaż oni rozpuszczają. Ktoś musi rozpuszczać. Pod warunkiem, że ktoś inny porządkuje to. I jedno jest potrzebne i drugie. Otóż proszę zwrócić uwagę, że wtedy ci nasi profesorowie psychologii wyobrażali sobie, że rodzice w małżeństwie partnerskim to są tacy, którzy właśnie się tak pięknie uzupełniają. Dziecko ma w końcu to, co potrzeba. Ma z jednej strony to poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, które jest niezbędne do tego, samoakceptacji, które jest niezbędne do tego, żeby rosnąć. To, co dzisiaj czasem jeszcze babcia czy dziadek dają. No. A z drugiej strony dzięki ojcu ma motywację do tego, żeby się rozwijać, żeby mieć coraz szersze horyzonty, żeby się o coś starać, żeby mieć ambicje. Takie były bardzo ściśle przypisane role społeczne. To nie jest tak, jak panie feministki mówią, że te role uprzywilejowały mężczyzn, a upośledzały kobiety. Ponieważ i kobiety, i mężczyźni byli różni, tak jak są dzisiaj. Były kobiety, które nie bardzo miały skłonność do własnych dzieci, tymczasem nacisk kulturowy na to, żeby właśnie tak kochały absolutnie i totalnie i bezwarunkowo swoje dzieci, był tak ogromny, że one czuły się zniewolone do kochania dzieci. No ale jak ktoś się czuje zniewolony, to nie bardzo mu to wychodzi, prawda? To nie jest tak, że zimne matki to jest wynalazek naszych czasów. I byli ojcowie o przeroście tego gruczołu tam w sercu, tego mięśnia sercowego, że po prostu kochali swoje dzieci. Taką bezgraniczną miłością. Ale pamiętam, jak mi opowiadał znajomy, że, ale to było już też no, 100 lat temu, dla mnie wszystko było 100 lat temu, ale to już przywilej wieku, że córeczka 5-letnia wskoczyła mu na kolana i przytuliła się do niego. A babcia zwróciła się do swojej wnuczki i mówi, kochanie, ale to jest tatuś, to jest mężczyzna, tak nie wypada. Rozumieją Państwo, byli mężczyźni, którym to odpowiadało, bo oni woleli mieć dzieci na dystans. Ale są przecież mężczyźni, zresztą to widać dzisiaj, jak się zmieniają te role, to jest bardzo wielu ciepłych mężczyzn, którzy, co więcej, ja to obserwuję coraz częściej, że mężczyzna zaczyna być tym, ojciec zaczyna być tym, który stoi po stronie. Oczywiście to się zmienia, ale i tak kobiety przeważają. Ale to jest, ja patrzę na to jak socjolog, prawda? To jest proces kulturowy. Powoli, powoli następuje jakaś zmiana. Matki są od tego, żeby zrobić porządek w domu, odrobiłeś lekcję, nie odrobiłeś, umyj uszy, pokaż nogi i tak dalej, prawda, i dzienniczek i tak dalej. A ojciec mówi, no nie krzycz na nią albo na niego. Ona chciała dobrze, tylko jak zwykle nie wyszło. No odwracają się role. To nie jest tak, że wtedy wszyscy mężczyźni byli szczęśliwi, a wszystkie kobiety były nieszczęśliwe, bo musieli pełnić właśnie te przypisane im role. Niektórym kobietom i niektórym mężczyznom bardzo te role odpowiadały, a inni się dusili w tych gorsetach ról społecznych, które były instytucjonalnie, jakby powiedział socjolog, narzucone. Myślą Państwo, że dzisiaj jest inaczej? Jest dokładnie tak samo, tylko na odwrót. Tylko dowcip polega na tym, że wtedy nas uczono, że mężczyzna powinien także się czuć odpowiedzialny za dziecko, że powinien czuć się też odpowiedzialny za kobietę. Na przykład bardzo wiele uwagi poświęcano roli mężczyzny podczas ciąży kobiety, czy zaraz po narodzeniu dziecka. I tłumaczono nam, że sorki, ale mężczyzna nie ma tu nic do gadania, no nie urodzi dziecka, nie wynosi go w brzuchu i tak dalej. Ale absolutnym obowiązkiem mężczyzny jest stworzyć klimat bezpieczeństwa. Kobieta musi się czuć doskonale psychicznie i to jest odpowiedzialność mężczyzny. Mężczyzna, który nie potrafi takiej kobiecie, która, jej żonie, która chodzi w ciąży, stworzyć takiej atmosfery, po prostu nie spełnił się, nie jest mężczyzną. Nie powinno mu się ręki podawać. No i gdy dziecko się rodzi, tak samo nie wykarmi piersią. Ale na czym innym jego rola polega? I teraz dowcip polega na tym, że jeśli wcześniej zasadniczo matki kochały bezwarunkowo, a ojcowie warunkowo, to dzisiaj i ojciec, i matka, jeśli kochają, to w sposób narcystyczny. No, miałem jakiś czas temu wizytę pani, która weszła z 7-latkiem. Ten 7-latek uchylił drzwi matce, podał jej fotel. Powiedział, mamusiu, może zechcesz zasiąść? No elegancko. A matka dumna. A ja bym jej poradził, żeby przeczytała taką książkę Miller pod tytułem... Zaraz wypadło mi pierwsze słowo z głowy. Dramat udanego dziecka. Za jaką cenę dziecko, 7-letni chłopiec, zachowuje się jak książę z bajki matki? Za jaką cenę, jakiego narcyzmu matki i własnego, on odgrywa dorosłego mężczyznę? Ten dramat udanego dziecka polega na tym, że dziecko wie, że zawiera z matką czy z ojcem kontrakt. Ty mnie będziesz kochać, a ja ci będę zaspokajać twoje potrzeby, na przykład idealnego mężczyzny w domu. On nie jest taki jak tatuś. To jest książę z bajki. Tatuś, łobuz. Nie wiadomo, czemu mamusia go wybrała. A synek, książę z bajki. Otóż księciem z bajki można być, zwłaszcza w tym wieku, jeżeli się jest ciężko porażonym narcyzmem. Najpierw matki, a potem swoim własnym. To znaczy jest się niezdolnym emocjonalnie do tej... Można by to filozoficznym językiem powiedzieć, transcendencji poza własne ego. Znaczy do wspinania się po tej drabinie człowieczeństwa, do tego czułania człowieczeństwa w człowieku. Więcej i więcej. Otóż mówiłem, że ludzie są absolutnie niezbędni do tego wzrostu człowieka. Ale jacy ludzie? Są ludzie, którzy trzymają nas za nogi. Jeśli się dziwimy młodym ludziom, chociaż już 4000 lat temu w starożytnym mieście Ur na glinianych tablicach odkryto napis: jeżeli ekscesy naszej młodzieży nie ustaną, losy naszej cywilizacji są przesądzone. Co prawda, kultura miasta Ur nie żyje. Nie istnieje już, to prawda. Ale nie z powodu ekscesów młodych akurat zaginęła. Więc dorośli mają w ogóle tendencję czuć się rozczarowani młodymi, bo czego innego się po nich spodziewają, a młodzi chcą żyć tak, jak im się podoba. Ale faktem jest, że z pokolenia na pokolenie, to nie jest wina młodych, tylko starych, z pokolenia na pokolenie nie potrafimy dać dzieciom tego, co one potrzebują koniecznie do wzrostu. Bezinteresownej miłości, poświęcenia. No tak, kiedyś było tak, w takiej niedemokratycznej, niepartnerskiej rodzinie, że matka poświęcała się dla dzieci, a ojciec zrobił karierę. Czy tak było, czy nie, to jest inna sprawa, bo nie wiem, czy robił karierę węglarz, który 14 godzin na dobę przerzucał węgiel z wagonu na nasyp. Czy on rzeczywiście się wtedy spełniała, matka biedna w domu siedziała i się nie spełniała, to rzeczywiście są wszystko uproszczenia, z którymi w ogóle nie warto się specjalnie porać. No ale takie jest wyobrażenie, takie jest stereotyp, prawda? Kobiety, które się Otóż dzisiaj kobiety odkryły, że nie muszą się poświęcać, że powinny także myśleć o sobie, że mają prawo do rozwoju i tak dalej, i do samorealizacji i tak dalej. Ale mężczyźni w większości, bo mimo tych szczęśliwych przypadków, o których tu wspominałem, w większości nie zastępują swoich żon. W związku z tym kiedyś dzieci miały matkę, która kochała bezgranicznie i ojca, który kochał warunkowo, matkę, która się poświęcała i ojca, który wymagał. A dzisiaj mają matkę i ojca, którzy zajęci są sobą i w związku z tym sorki, ale ja też mam prawo do własnego życia. No tak, kiedyś przeglądałem na potrzeby jakiejś pracy socjologicznej, przeglądałem takie seriale, w których w ogóle jest mowa o rodzinie i się okazuje, że dzieci muszą zrozumieć, że jak matka czy ojciec są teraz sami, no to niedługo nie mogą być sami, prawda? Najpierw muszą metodą prób i błędów, częściej błędów, dobrać sobie partnera, ewentualnie, no przepraszam, ale jeżeli się już nie realizują w jakiejś relacji, proszę, zwróćcie Państwo uwagę, zmienia się język. Nie mówimy w małżeństwie, nie mówimy w miłości, mówimy w relacji, mówimy w związku. Byłby to znowu ten sam Związek Radziecki? I wszystko w porządku. Ja nikomu nie odbieram prawa realizowania siebie. Chociaż akurat taka absolutna żądza realizowania siebie i u mężczyzny, i u kobiety świadczy raczej o pewnej fazie narcyzmu. Człowiek naprawdę dorosły, dojrzały, ma kilka innych ważniejszych celów w życiu niż samorealizować się. Samorealizacja, rozwój swojej osobowości to jest skutek uboczny dobrego, mądrego życia. Jeżeli ktoś sobie założył, że się samorealizuje, to zapewne się nie samorealizuje. Dopiero kiedy się w coś angażujemy, kiedy w naszym życiu jest coś ważnego, jeżeli wtedy dopiero kiedy potrafimy się poświęcić i wyjść poza własny egocentryzm, wtedy nie wiadomo kiedy rozwija się nasza osobowość. Wtedy to następuje, a nie wtedy, kiedyśmy sobie to wymyślili. Gdybym chciał, no trochę prześmiewczo, scharakteryzować taki dominujący nurt w psychologii i w psychoterapii, to bym powiedział, że z ust funkcjonariuszy tej idei pada mniej więcej taka porada. Wyluzuj się, bądź sobą i wyraź to. Idę do psychologa, bo mam jakieś kłopoty. No panie, no ale pan się jeszcze nie wyluzował, to jak ja mam panu pomóc? I teraz psycholog luzuje się ze mną 3 sezony. Jak już się wyluzowałem, to teraz uczy mnie wyrażać to. Znaczy mam poczuć się sobą i teraz wyrażać to. Otóż proszę Państwa, nie wiem, czy to słowo luzować ma coś wspólnego ze sztuką kulinarną. W sztuce kulinarnej oznacza to drób pozbawić kości. Luzować, to znaczy drób pozbawić kości. Nie wiem, czy aż do tego stopnia, czyli może do stopnia galarety mamy się wyluzować. Otóż ja bym bardzo prosił panów pedofili, żeby bardzo, jeśli potrafią, to się nie luzowali, tylko właśnie wprost przeciwnie. Żeby się spięli, bardzo bym ich prosił. I panów morderców, i gwałcicieli, i panów złodziei, i panów jeszcze nie wiadomo jakich, bym prosił, żeby przestali się na litość boską luzować. Bo każdy z nas ma rozmaite skłonności, zwłaszcza jak sobie pofolguje. Tylko niektórzy z nas mają zasady, do których doszli mozolną drogą. Drogą rozwoju człowieczeństwa w człowieku. I się nie luzują, jak nie trzeba. To nie jest tak, że ja nie widzę ślicznych młodych dziewcząt, jak idę koło mojej starej flanelowej żony. Moja żona ani stara, ani flanelowa, ale